Ludzie morza.
Dobry wieczór, kłania się Anna Rembas. Kapitan Rafał Szymański w 83 roku ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, obecny Uniwersytet Morski. Od 35 lat jest związany z morzem. Pracował m.in. w polskich liniach oceanicznych i u zagranicznych armatorów, a 4 lata temu został komendantem Daru Młodzieży. To był dla niego szczególny czas, opowiadał wtedy kapitan Rafał Szymański. Teraz kapitan wraca ponownie na fregatę. Tym razem poprowadzi żaglowiec przez morza i oceany w drugiej części rejsu Niepodległości. Zmiana z dotychczasowym komendantem Daru, kapitanem Ireneuszem Lewandowskim, nastąpiła 9 października. Teraz, aż do marca, kapitan Szymański poprowadzi fregatę aż do Gdyni. Poczekamy na niego jeszcze pół roku, a to czekanie niech się nie dłuży podczas takich właśnie opowieści bohatera mojej dzisiejszej audycji.
Finalna decyzja zapadła pod koniec ubiegłego tygodnia i lecę do Jakarty. Tam wsiądę na statek i przejmę obowiązki po przypłynięciu do Singapuru. To jest spowodowane prostą przyczyną, że musimy mieć trochę więcej czasu, żeby sobie przekazać obowiązki. I najlepiej to zrobić na morzu, bo wtedy mam więcej czasu, bo wiadomo, w porcie jest dużo zajęć.
Ile lat już pan pracuje jako kapitan, jako komendant? Bo z Darem Młodzieży jest już pan związany po raz kolejny.
Na Darze byłem w 2014 roku, cały sezon, a pływam strasznie długo.
My rozmawiamy przy Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego. Trudno się pomylić, chciałam powiedzieć Akademia, ale już nie można. Nazwa jest już zmieniona, jest już Uniwersytet Morski. Absolwent, rozumiem, tej uczelni.
Tak, skończyłem Wyższą Szkołę Morską. Pracowałem w Akademii Morskiej, a teraz na Uniwersytecie Morskim.
Pamięta pan ten pierwszy moment, kiedy chłopak po studiach decyduje, chłopak po maturze decyduje o tym, co dalej? Co miało na to wpływ, że trafił pan do Gdyni?
No to jest skomplikowana historia.
A ja takie lubię właśnie.
To by trzeba zacząć od tego, że zaprzyjaźniony ksiądz pożyczył mi książki Borcharda. I cała rodzina te książki przeczytała. Ja byłem dziecięciem, nie pamiętam, ile miałem lat. No, szkoła podstawowa. A że żagle były zawsze u mnie w domu, to znaczy żeglowaliśmy, ojciec był żeglarzem, no ta woda, wszystko. Marzyło mi się być takim jak Borchardt, kapitan Stankiewicz czy Macaj. No i tak te marzenia były mocno podtrzymywane cały czas. Aż przyszła matura i nagle mi się coś odwidziało. I zdawałem na zootechnikę. No i tam na tej zootechnice długo nie wytrzymałem, bo stwierdziłem, że lepiej zrobić coś i żałować, niż tego nie zrobić. No i w 78 roku zostałem studentem Wyższej Szkoły Morskiej.
A ten Borchardt i te książki, to cała seria, wszystkie, czy na przykład jedna, bo niektórzy zazwyczaj powołują się na tą jedną najbardziej znaną książkę kapitana Olgierda Borcharda.
No chyba przeczytałem wszystkie teksty, ale oczywiście, znaczy Kapitan i Krążownik spod Samosiery to są hity i muszę się przyznać, że chyba rok temu zabrałem się do czytania jeszcze raz. Chciałem sprawdzić, jak to się czyta po latach. To jest fantastyczna historia. To jest fajnie napisane, polecam wszystkim. Fajnie napisane i to jest opowieść o niebywale wyjątkowych ludziach. Borchardt miał takie lekkie pióro do opisywania ludzi. No fantastyczne. Takich ludzi już nie ma.
Wspomniał pan innego kapitana, słynnego kapitana Maciejewicza, którego zresztą kilka dni temu tutaj odsłanialiście taką tablicę wzdłuż nabrzeża, jedną z trzech, która upamiętnia tych czterech już kapitanów. To też pana, można powiedzieć, wzór, pana bohater. Znaliście się.
Z Olechnowiczem się znałem i był moim komendantem, jak ja byłem studentem na Darze Pomorza. Miałem tą przyjemność, że byłem chyba jednym z ostatnich ludzi, których gościł i Na pewno byłem ostatnim komendantem, który gościł kapitana Olechnowicza w Bremerhaven na statku. To było coś.
Kiedy jeszcze kapitan Olechnowicz tam mieszkał i tam mógł się z panem spotkać, bo tak, zmarł właśnie tam.
On już był chory i słaby, no ale jego żona powiedziała mi, że moja wizyta dodała mu sił i chęci, żeby przyjść na dar.
A jak pan postrzega te wszystkie postacie kapitanów, tych komendantów? Bo to byli wspaniali ludzie, ale każdy był inny. Do którego panu było najbliżej?
A myślę, że jednak do Olechnowicza. Wzór dżentelmena, kapitana, dyplomaty. Co mi najbardziej w nim imponowało, to zimna krew w każdej sytuacji. I chyba nic go nie było w stanie wyprowadzić z równowagi tak do końca, mimo że ta praca na statku z młodzieżą i na morzu często jest pełna stresów, a on sobie z tym doskonale radził, w każdym razie nie okazywał tego. I myśmy na niego patrzyli jak naprawdę na pierwszego po Bogu.
Kiedy rozmawiamy, kapitan Szymański przypomina sobie świetną audycję, którą usłyszał kilka dni temu wieczorem w Radiu Gdańsk, poprowadzoną przez Marka Cegielskiego. Kapitan mówi, że uwielbia Led Zeppelin, który Marek w tej audycji prezentował. Zatem krótka przerwa muzyczna obiecana kapitanowi przed kolejną opowieścią o pracy z młodzieżą na darze. Młodzieży właśnie.
She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
Po raz pierwszy jako komendant na Dar Młodzieży kapitan Rafał Szymański wszedł w 2014 roku. Spotkał tam wtedy świetną młodzież, z którą płynął podczas właśnie tamtego sezonu. To były ważne miesiące i ważne rejsy dla komendanta Szymańskiego.
Jak zaczynałem pracę w 2014 roku, to proszę mi wierzyć, że to, czego się bałem najbardziej, to była młodzież. Bo się mówi, no ta młodzież, no o nas się tak mówiło, nasi dziadkowie, o naszych rodzicach, my o naszych dzieciach i to tak w kółko. I byłem bardzo rozczarowany, pozytywnie rozczarowany, bo z moimi wyjątkami oczywiście, to była wspaniała młodzież. I ja wierzę w to, że ci, których tam zastanę i którzy będą się pojawiać w trakcie rejsu, Na pewno to będzie wspaniała grupa i daj Boże, że nam się uda ich odpowiednio poprowadzić, pokazać im to życie na morzu, nauczyć ich czegoś, no chociażby dyscypliny, jak żyć bez smartfona, bez mamusi, jak ciężko pracować, jak radzić sobie z tym złym samopoczuciem w czasie złej pogody. To jest główne zadanie naszego statku szkoleniowego, to, no, to jest najważniejsze dla nas, młodzież, studenci. Oczywiście laureaci jak najbardziej, to jest wspaniała idea. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że to jest statek szkolny Uniwersytetu Morskiego i to jest nasze główne zadanie, szkolenie.
Jak pan pierwszy raz mustrował na Dar Młodzieży, to co było dla pana zaskoczeniem?
Ta młodzież, to była duża satysfakcja. Zawsze się trafi czarna owca, a czasami nawet parę, ale nawet reakcja młodzieży innych na te czarne owce była budująca. Oni nie uchodzili za bohaterów, wręcz odwrotnie. To była taka samodyscyplina. To wynika z tego, że życie na statku jest uporządkowane, jest regulamin, są godziny wachty, godziny odpoczynku, godziny posiłku. To u takich młodych ludzi po prostu działa automatycznie, że oni nie mają innego wyjścia w zasadzie. No, jesteśmy na morzu, no co, wysiąść nie mogą. Więc muszą się dostosować i jakby się im powiedziało wcześniej, że to polubią, to by nie uwierzyli. A myślę, że polubili. Wielu z nich się spotykam na ulicy, czasami jakichś młodych ludzi, chłopaków, dziewczyny. Mówię, dzień dobry panie komendancie. No, nawet twarzy nie pamiętam, bo to jednak to są tłumy. Jest tam ponad setka za każdym razem i to w tym sezonie 2014 roku to się zmieniało tam co miesiąc, co półtorej, także młodzież, zdecydowanie.
Ta konkretna zmiana pana komendanta nastąpi w dniu?
No najprawdopodobniej 9 października, bo to jest przewidziane wejście do Singapuru.
I tam właśnie żegna się pan komendant Lewandowski, a wchodzi pan.
Tak, bo pan komendant Lewandowski prawdopodobnie wyleci chyba 13, także jeszcze chwilę będzie mnie tam wspomagał logistycznie, bo wiadomo, w portach mamy bardzo dużo zajęć i no to jest takie dowodzenie takim statkiem jest dosyć skomplikowane. Jest dużo drobnych rzeczy, także kapitanowie się wspomagają właśnie przy takim przejęciu obowiązków, tym bardziej daleko od domu. Także to mam nadzieję, że to przebiegnie prawidłowo i w pełnej współpracy.
To jest dokładnie połowa tego rejsu niepodległości? Teraz?
No tak mniej więcej. Zostaje jeszcze 6 miesięcy. Mamy wrócić do Gdyni 28 marca. Serdecznie wszystkich zapraszam.
To powitanie będzie wyjątkowe na pewno, tak jak jest zresztą pożegnanie, bo pan pewnie był 20 maja, jak Dar wypływał. Czy ewentualnie ma pan jakiś swój scenariusz na tą drugą połowę rejsu niepodległości, bo to wcale nie muszą być dwie połówki, takie same.
No trasa już jest ustalona i ja wsiadam w Dżakarcie, potem Singapur, Szanghaj, Osaka, gdzie spędzimy święto niepodległości. Potem długi przelot przez Pacyfik w listopadzie, północny Pacyfik, także nas czeka trochę niedźwiedziego mięsa, czyli złej pogody, 34 dni jazdy do San Francisco, potem Los Angeles, Acapulco, Panama, gdzie będziemy uczestniczyć w zlocie młodzieży.
Styczeń, końcówka.
Tak, tak. Potem Cartagena w Wenezueli, Miami, Ponta Delgada, gdzie byłem na Darze Pomorza jako kadet, jako praktykant. Londyn i 28 marca Gdynia.
To długo? To się dłuży, ten czas? Jak pan tak wymieniał te porty, proszę powiedzieć już z pana perspektywy, czy to natychmiast mija? Jak to jest na morzu?
No dla mnie te pół roku to będzie, myślę, że szybko minie, bo na Darze Młodzieży się nie można nudzić w ogóle, nie ma mowy, żeby się nudzić. Tam się ciągle coś dzieje, zawsze jest coś do zrobienia. Ja się cieszę z tego.
Właśnie chciałam zapytać.
Na pewno sam ten rejs jest dużym wydarzeniem. Dar dawno nie płynął tak daleko. Plany były w zasadzie chyba co sezon się mówiło, a dookoła świata, do Ameryki. No nareszcie Dar się ruszył i wspaniale. pokażemy świat i pokażemy światu nasz piękny żaglowiec. A dla mnie, no to ja po prostu kocham ten statek i ten rok, który spędziłem poprzednio na Darze, to w całej mojej tak zwanej karierze to był najlepszy rok, zdecydowanie.
Bo?
Bo dar młodzieży, bo dar młodzieży. Ja lubię swoją pracę i pani pytała, czy byłem na pożegnaniu. Nie, nie byłem, bo byłem na statku, także pracowałem na dużych masowcach.
W tym czasie, kiedy pan nie był już po 2014, to były masowce, tak?
Tak, tak. Duże masowce, firma, w której przepracowałem prawie 20 lat, także też było mi się ciężko pożegnać. Ale nie żałuję.
Załoga, która płynie, zmienia się również z panem kapitanem Ireneuszem Lewandowskim?
Załoga się zmienia, tak, że tak powiem, rotacyjnie. Nigdy nie zmieniamy wszystkich naraz i to będą podmiany w zasadzie prawie w każdym, no co drugim porcie powiedzmy, będą zmiany kilku osób, tak żeby to była ciągłość, żeby nie było rewolucji. Czy znam? No sporo z tych osób ze mną pływało. Dużo jest nowych. Jestem optymistyczny.
Ilu ludzi w załodze, tyle pewnie charakterów i tyle problemów. Jak sobie radzi kapitan? Kapitan taki jak pan.
No to jest wyzwanie. Nie ukrywajmy. Czasami iskrzy, ale generalnie dobry marynarz potrafi się dostosować do sytuacji. I zarówno to dotyczy członków załogi, jak przede wszystkim kapitana. No on musi łączyć, nie dzielić. I do każdego trzeba jakieś mieć indywidualne podejście. Czasami trudno. No czasami to się źle kończy, no, ale rzadko.
Ale trzeba być trochę psychologiem, bo wiadomo, że od pewnych typów, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, nie można też wymagać takich zachowań, których się od siebie wymaga, bo jesteśmy jacyś, to chcemy, żeby się tak inni zachowywali. Czyli tutaj też psychologia się trochę przyda. Łatwo jest panu trochę stosować te chwyty, mówiąc krótko, w kontaktach z ludźmi, no bo tu trzeba trochę lawirować czasami. Czasami trzeba udawać. Udawać oczywiście, o ile się da, bo ktoś mi powiedział, że może bardzo szybko weryfikuje i tak na dłuższą metę to udawać się nie da kogoś innego.
Psychologia, tak, no, marynarze mają takie podejście z dystansem do psychologii i psychologów. Mamy szkolenia z psychologami, to już się zaczyna w czasie studiów. Jest socjologia, jest psychologia, te szkolenia takie obowiązkowe wymagane przez SCCW też zawierają te elementy, na przykład ten Bridge Resource Management i Bridge Team Management, tam są zajęcia z psychologiem, który podpowiada różne rozwiązania właśnie, jak prowadzić załogę, w jaki sposób, czy to ma być kij, czy to ma być marchewka i powiedzmy w jakich proporcjach. No na jednych działa marchewka, tylko marchewka, a czasami no, ten kijek się przyda.
A na pana jak to działało? Jakich pan miał kapitanów? Jaki pan styl wybierał? Albo jaki najlepiej pan akceptował?
No ten Olechnowicz wraca. Ten spokój. Trudno mi oceniać mój temperament, ale myślę, że jest we mnie sporo choleryka. Ten choleryk jest coraz tak głębiej schowany i pewnie moi bliscy by powiedzieli, no pewno, że choleryk. Ale w pracy ten choleryk musi być uciszony i tu raczej... Raczej spokój, rozwaga przede wszystkim. No, wybuchy do niczego nie prowadzą dobrego, bo to, owszem, czasami to działa w takich sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, na przykład w jakichś sytuacjach awaryjnych, gdzie ktoś jest w szoku albo po prostu staje kompletnie bezradny, a powinien coś zrobić, wtedy... Krzyk czasami może pomóc, no wiadomo, to nawet tonącego się podobno po twarzy bije, żeby się uspokoił, ale ja nie mówię oczywiście o biciu, tutaj raczej głośny okrzyk czy coś takiego, ale generalnie staramy się, żeby to się odbywało tak delikatnie, żeby nikogo nie zranić. Na statku są kobiety, jest ich całkiem sporo. wśród załogi i wśród praktykantów. To łagodzi obyczaje, skłania całą załogę do tego, żeby być nie takim, jak to się mówi o marynarzach, że przeklinają i tak dalej. Nie, to już jest, to są inne czasy. Taki savoir vivre też obowiązuje.
Jest pan komendantem, który musi wszystko do końca zobaczyć i zabezpieczyć sam i nie położy się spać, dopóki nie będzie wiedział, że wszystko jest zrobione? Czy jednak ma pan zaufanie do ludzi, którzy pana otaczają, do swoich oficerów?
No, każdy ma carte blanche, ale to jest wszystko, że tak powiem, limitowane. Natomiast sprawdzeni oficerowie, taki jak powiedzmy starszy oficer, który tam już jest lata, to są ludzie, którym mogę w pełni zaufać. Niemniej jednak lubię sam zobaczyć. To nie jest, że wątpię, tylko że jak kapitan wie, zna statek od topu masztów do zęs i zajrzy tu i ówdzie, nawet do maszyny, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, czy jest porządek, czy nie ma jakichś rzeczy do zrobienia.
Jak rektor decyduje o tym, że zmienia pan obecnego komendanta i płynie pan w rejs, to zostawia jakiś czas do namysłu, żeby chociaż zasięgnąć opinii rodziny, żeby pan miał czas, żeby się z tą myślą przespać? Czy to jest tutaj już i pan jest po prostu do dyspozycji rektora? Musi pan powiedzieć tak, że rektorowi się nie odmawia? Czy mógłby pan na przykład powiedzieć, że nie?
Myślę, że mógłbym powiedzieć, że nie. No, to byłoby wbrew temu, co czuję. Niemniej jednak, tak jak pani powiedziała, rozmawiałem z żoną, z dziećmi i w zasadzie myślę, że...
Zaakceptowali,
a mój syn po prostu powiedział, nad czym ty się zastanawiasz? Idź.
Syn też pływa?
Na broń Boże.
Broń Boże.
Broń Boże. Jestem pierwszym i ostatnim w mojej rodzinie, który wybrał ten zawód. Ja lubię ten zawód.
Właśnie, bo mówi pan, broń Boże, ale przecież mówi pan o tym z taką miłością i nie oddałby pan pewnie tego zawodu za nic. Nie zmieniłby go pan.
Pozwolę sobie zacytować klasyka. Są plusy dodatnie i ujemne. I trzeba pamiętać, że ten zawód jest kosztowny.
Rozłąka?
Oczywiście.
Czyli jednak tak.
Szczególnie dzieci. Jak moje dzieci były małymi, znaczy jak się urodziły, to ja wtedy wyjeżdżałem z domu na 6, 7, 8 miesięcy. Zostawiałem niemowlę w łóżeczku, a zostawałem chodzące dziecko, które mówiło tata.
A jak pan sobie radził z tym? Te pierwsze tygodnie na morzu, te pierwsze dni, to były telefony, czy to były jakieś sposoby, które mają marynarze i nie zdradzają ich, bo to każdy ma swój sposób na to, żeby tak straszliwie nie tęsknić za tym domem.
No pewnie młodsi nie uwierzą, ale to były listy. Od czasu do czasu były telefony przez słynną Gdynię Radio, gdzie w zasadzie najważniejszy element tej konwersacji to było: słyszysz mnie? Bo nie było wiadomo, czy się słyszy. No, chodziło o to tylko, żeby usłyszeć głos. Nawet czasami nie było informacji żadnych poważniejszych. No, tylko to wszystko w porządku? Tak, w porządku. No i były listy, które docierały z miesięcznym, dwumiesięcznym opóźnieniem. I w zasadzie jak się odpisywało na zadane pytania, to już nie miało znaczenia większego. Więc teraz, no wiadomo, no już jest i maile, i telefony satelitarne. Także w tej chwili ta łączność jest z bliskimi jest o wiele, wiele łatwiejsza. A kiedyś no, trzeba było to znieść. I proszę mi wierzyć, to jest praca dla ludzi, którzy potrafią to znieść. Ja znam takich, którzy zrezygnowali właśnie z tego powodu.
Miał pan takie momenty, że było trudno naprawdę i pomyślał sobie pan, muszę się nad tym zastanowić, jak wrócę?
No nie było tak. No. I to ja wiem, to mnie boli, bo ja to wszystko zauważyłem dopiero jak już było za późno, że tak dużo straciłem. I straciły moje dzieci. I moja żona oczywiście, no bo to jednak jest... Już nie pamiętam, która to była nasza rocznica ślubu. I ja sobie wziąłem książeczkę żeglarską i no, trzeba było tą rocznicę ślubu zmniejszyć o więcej niż połowę. No tak, no tak jest życie. Ostatnie lata to inaczej się teraz układa, bo mało kto pływa dłużej niż 4 miesiące. Ja pływałem 10 tygodni na 10 tygodni, więc potem to się trochę tu po kryzysie się trochę pogorszyło, bo 4 miesiące na 4 miesiące. Z wiekiem to się coraz trudniej znosi, ale na darze będzie inaczej, będzie dobrze.
Żona jak ma na imię?
Elżbieta.
A dzieci?
Nie, Olek i Asia.
Singapur, Szanghaj, Osaka i tam obchodzone święto niepodległości, potem Pacyfik, Stany Zjednoczone, a w styczniu Panama i Światowe Dni Młodzieży, a 28 marca 2019 roku powrót do Gdyni. Pozdrawiam pana kapitana Rafała Szymańskiego, oczywiście już na morzu. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze na antenie w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy. Pozdrawiam również całą rodzinę pana kapitana. A dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rembas i realizatorka Aleksandra Woźniak. Dobranoc. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for.